Odcinek pierwszy. Formalności związane z wyjazdem do Francji załatwiłem w Budapeszcie następnego dnia po pogrzebie Tadeusza Gluzińskiego. Zmarł on w wyniku zakażenia krwi spowodowanego odmrożeniem nogi w Tatrach przy przechodzeniu razem ze mną granicy w styczniu 1940 roku. Poselstwo w Budapeszcie otrzymało depeszę od generała Władysława Sikorskiego polecającą wysłanie mnie natychmiast do Paryża. Wydział konsularny zaopatrzył mnie w polski paszport zagraniczny, wystawiony na obce nazwisko z fałszywą datą urodzenia. Starszych bowiem trzeba było postarzać tak, aby według dokumentu mieli przekroczony 50. rok życia, młodszych zaś odmładzać, aby liczyli mniej niż 18 lat. Było to jakby wskazane ze względu na włoską kontrolę graniczną, która z uwagi na neutralność Włoch faszystowskich aż do czerwca wprawdzie nie przeszkadzała Polakom w poruszaniu się na terytorium Włoch, jednak przy tranzycie do Francji mogła robić trudności zdolnym do służby wojskowej. Ja w paszporcie figurowałem jako młodzieniec 17-letni, choć miałem wkrótce kończyć 33 lata. W rzeczywistości żadnych trudności nie mieliśmy, a Włosi okazywali Polakom wiele sympatii, nie kryjąc przy tym niechęci do Niemców. Całodobowa podróż od Varaždin przez Lublianę do Triestu nie pozostawiła mi niemal żadnego wspomnienia. Gdy obserwowałem z okna wagonu przesuwające się kolejno włoskie miasta, Monfalcone, Padowę, Veronę, Milano i Torino, aż do granicznej stacyjki Bardonecchia, nie przychodziło mi do głowy, że za niespełna 2 miesiące będę znowu we Włoszech, ale w innym charakterze, polskiego wicekonsula i kierownika rządowej placówki cywilnej łączności z krajem. Na granicy w Modane pociąg stanął we wczesnych godzinach rannych. Był chmurny, chłodny dzień lutego. Na horyzoncie majaczyły Alpy. Wśród licznych żołnierzy francuskich, wałęsających się po peronie, stało dwóch mężczyzn wyróżniających się wyglądem i postawą. Niskiego wzrostu porucznik Nadratowski w kompletnym mundurze oficera polskiego, nawet z szablą przy boku, oraz mężczyzna w niebieskim mundurze francuskim i furażerce, ale z biało-czerwoną opaską na ramieniu z dystynkcjami sierżanta. Ich obowiązkiem było kierowanie przyjeżdżających Polaków do centrów rekrutacyjnych Armii Polskiej we Francji, które mieściły się w koszarach Béziers. Nadratowski, którego znałem z redakcji Kuriera Warszawskiego, miał instrukcję, aby mnie niezwłocznie wyekspediować do Paryża. Po krótkim przesłuchaniu przez mówiącego po polsku agenta Sureta czekałem na dworcu na pociąg do Paryża. Już wtedy, w 5. miesiącu wojny, uderzał mnie wygląd i zachowanie francuskich żołnierzy. Brudni, nieogoleni, w kolorowych szalikach wystających spod niedopiętych mundurów, wyciągali z puszek do masek gazowych butelki z winem i tytoń. Sprawiali wrażenie deprymujące. W Paryżu oczekiwał mnie znajomy z Warszawy, adwokat Ostrowski, działacz Związku Halerczyków i bliski współpracownik pułkownika, później generała Izydora Modelskiego. Pomógł mi w znalezieniu pokoju w hotelu na rogu Rue Pont-Neuf i Rivoli, odpowiadającego moim nader skromnym możliwościom finansowym. Pieniądze pochodziły z wymiany kilku złotych monet dolarowych, które zaufany szewc z ulicy Widok w Warszawie ukrył mi w podeszwach butów. Pomimo przeprowadzonych rewizji, gestapowcy monet tych ani listów zaszytych w pasku od spodni znaleźć nie zdołali. Ukradli za to z walizki wszystkie cenniejsze rzeczy, m.in. wieczne pióro i spinki. Następnego dnia po przyjeździe do Paryża zameldowałem się w siedzibie rządu polskiego w hotelu Regina u generała Sikorskiego, którego jednak nie zastałem. przyjął mnie w jego zastępstwie na długą rozmowę minister stanu w polskim rządzie emigracyjnym, profesor Stanisław Kot.